Tak się składa, że akurat po raz trzeci do Państwa mam mówić w ciągu naszego sympozjum. I tak jak w przypadku mojego wystąpienia i w czwartek, i w piątek, przedmiotem tego, co będę mówił, będą dzieje naszego klasztoru, a więc dotyczy to jednego z członów podtytułu naszego sympozjum. 400-lecie klasztoru, czy założenia klasztoru w Poznaniu albo przybycia karmelitów bosych do Poznania. Jako że pamiętamy, czy jesteśmy świadomi tego, że nie jest to 400 lat obecności, dlatego że klasztor w 1801 roku został skasowany i dopiero po 140 latach wrócili ojcowie zaraz po zakończeniu II wojny światowej na to miejsce. Mam mówić o życiu i działalności naszych współbraci tu w Poznaniu na podstawie kroniki klasztornej z okresu staropolskiego. Tak szczęśliwie się składa, że zachowała się do naszych czasów kronika z tego okresu, czyli od początku. Niestety nie mogę powiedzieć aż do Kasaty, o czym za chwilę. Istnieje oryginał przechowywany w archiwum w Krakowie, natomiast kilkanaście lat temu kronika została odczytana, co nie było rzeczą wcale łatwą, następnie przetłumaczona, bo pisana była po łacinie, więc przetłumaczona na polski, opatrzona wstępem, przypisami i wydana w serii Kroniki Staropolskie. Inicjatorem tej serii był nieżyjący już, nieodżałowanej pamięci, powiem, pan profesor Jacek Wiesiołowski, który doprowadził do wydania 10 tomów różnych kronik z Poznania z okresu właśnie staropolskiego. Jest to jedna z nielicznych kronik naszych klasztorów, którą posiadamy w oryginale z tamtego czasu. Niektóre zaginęły, inne przetrwały do czasów naszych, tylko w odpisie sporządzonym albo w czasach ojca Rafała Kalinowskiego, albo w okresie międzywojennym. Kronika była pisana bardzo różnie. Niekiedy bardzo dokładnie i starannie, niekiedy dokładnie, ale bardzo niestarannie, co powodowało trudności z odczytaniem, ale to jeszcze nie było najgorsze. Niekiedy w ogóle nie była pisana. Są więc luki, a od połowy XVIII wieku, konkretnie od 1756, kronika już nie była pisana. Jednak to, co posiadamy, ma niezwykłą wartość. Przede wszystkim znajdujemy tam wiadomości o klasztorze, o jego założeniu, o życiu zakonników, o ich działalności, ale także sporo informacji z życia prowincji zakonnej i zakonu w ogóle, wiadomości dochodzące od władz generalnych z Rzymu. Następnie są informacje o wydarzeniach ogólnokrajowych, z życia miasta, poszczególnych osób, szczególnie dobrodziejów, ale niekiedy, zwłaszcza w ostatnim okresie pisania kroniki, wiele informacji o pogodzie, o klęskach żywiołowych, o kataklizmach, czasem jakieś wiadomości zasłyszane w mieście i przyniesione do klasztoru. W tym ostatnim okresie także kronikarz ma dostęp do gazet, które już się wtedy pojawiają. I właśnie niekiedy z tych gazet wiadomości z kraju i ze świata przepisuje, między innymi o wielkiej tragedii, trzęsieniu ziemi w Lizbonie. Co do życia. Odbywało się ono w klasztorze w oparciu o prawodawstwo zakonu. Rzecz jasna, podstawowym tekstem była reguła, ale na co dzień większe znaczenie miały przepisy bardziej szczegółowe, a taki charakter miały konstytucje. Były to konstytucje kongregacji włoskiej zakonu, przyjęte na kapitule generalnej w 1626 roku, a zatwierdzone przez papieża Urbana VIII w 1631. I co ciekawe, te konstytucje obowiązywały w zakonie do roku 1928, a więc ponad 200 lat. Mam tu akurat egzemplarz tych konstytucji. Wiele było wydań na przestrzeni tych 200 lat. To jest akurat wydanie z roku 1876, kiedy życie w zakonie rozpoczynał nasz współbrat święty Rafał Kalinowski. Być może, że z tego wydania właśnie korzystał. Oczywiście wydawane były z czasem rozmaite regulacje prawne, zarządzenia w miarę potrzeb, które się pojawiały, które przynosiło życie. Były postanowienia kapituł generalnych, definitoriów generalnych, analogicznie na płaszczyźnie prowincji. Były wydawane ordynacje kapituł w prowincji i definitorium prowincjalnego. Wreszcie mógł to czynić także prowincjał. Wizytacje generała i prowincjała były obowiązkiem w każdej kadencji. Generałowie niekiedy przybywali również do polskiej prowincji, do polskich klasztorów, również do Poznania, ale chyba częściej te wizytacje przeprowadzali ich delegowani przez nich wizytatorzy. Wizytacje zawsze w kościele były środkiem kierowania, zarządzania. Była to jakaś forma z jednej strony kontroli, jak życie przebiega, co jest dobre, co jest naganne, co należy zmienić czy dopełnić, no i przede wszystkim, żeby zachęcić do gorliwego życia zakonnego. Księga wizytacji prowincjalnych i generalskich nie zachowała się do naszych czasów, dla naszego klasztoru. Jeśli chodzi o organizację klasztoru, to była ona taka oczywiście jak we wszystkich innych klasztorach zakonu na całym świecie. Na czele klasztoru stał przeor. Trzeba powiedzieć, że klasztor w Poznaniu został bardzo szybko podniesiony do rangi przeoratu, także już w następnej po założeniu kapitule prowincjalnej przeor z urzędu brał w niej udział. Zastępcą przeora był podprzeor, a w zarządzaniu miał przeor do pomocy dyskretów, czyli radnych. Pierwszego wybierało definitorium prowincjalne i wcale nie musiał to być podprzeor, często nie był, a dwóch dalszych dyskretów, czyli radnych, wybierała kapituła konwentu. Rytm życia w klasztorze wyznaczała modlitwa. Modlitwa brewiarzowa, całe oficjum brewiarzowe każdego dnia wspólnota miała obowiązek odmawiać wspólnotowo w chórze zakonnym. Było to oficjum bardziej rozbudowane, aniżeli znamy je dzisiaj. Składało się wtedy, jak i jeszcze potem przez długi czas, do XX wieku głęboko, z następujących godzin: matutinum, laudes, prima, tercja, sexta, nona, nieszpory i kompleta. Równocześnie wielką rolę odgrywała modlitwa wewnętrzna i tak jak dzisiaj, przez cały ten czas zakonnicy byli zobowiązani do 2 godzin modlitwy wewnętrznej odprawianej wspólnie w chórze zakonnym. Posiłki w tamtych czasach były zasadniczo 2. Obiad i kolacja. Rekreacja odbywała się według tych zasad, co i dzisiaj. Jedna po obiedzie codziennie, druga po kolacji, ale tylko od Wielkanocy do święta Podwyższenia Krzyża Świętego oraz we wszystkie niedziele, uroczystości i kiedy było kolokwium w czasie, czyli rozmowa w czasie posiłku. Stąd kolokwia należały do rzadkości. Co tydzień odbywała się kapituła win, capitulum culparum, w której brali udział wszyscy zakonnicy. Po niej dla omówienia innych spraw, czy to gospodarczych, czy z zarządem klasztoru związanych, pozostawali tylko uprawnieni, to znaczy mający w kapitule głos przynajmniej czynny. Przeor zwoływał ponadto kapitułę tak zwaną wokalną, czyli kiedy trzeba było przeprowadzić głosowanie w jakiejś sprawie. I były to różne sprawy, które były ważniejszej wagi, jakiejś poważniejszej wagi. Te sprawy, kiedy jakaś rzecz podlegała decyzji kapituły, były regulowane przez rozporządzenia władz zakonnych wyższego szczebla. Prace wykonywano na tych odcinkach, które wyznaczył przełożony klasztoru. Niektóre funkcje wyznaczał prowincjał, ale zasadniczo decydował o tych bieżących zadaniach czy stałych zadaniach przeor. Bracia wykonywali pracę przy furcie, w kuchni, w ogrodzie i w innych miejscach, warsztatach. Prefektem zakrystii był zazwyczaj jeden z ojców, ale jego zakres prac był dosyć szeroki. Nie ograniczał się tylko do przygotowania tego, co potrzebne do sprawowania mszy czy nabożeństw, ale także zajmował się pieczeniem hostii czy wyrobem świec. Byli też w klasztorze kwestarze, którzy udawali się do miasta czy dalej jeszcze dla pozyskania środków potrzebnych do życia. Mogła być to żywność, mogły być to pieniądze. Przy klasztorze poznańskim w pewnym okresie istniała także apteka. Teraz, gdy chodzi o to życie, oprócz tego, co zwyczajne, bywały też sprawy nadzwyczajne i one zazwyczaj znalazły echo czy ślad w kronice. Podobnie jak w wiekach wcześniejszych, w wieku XVII, a więc kiedy zaczął istnieć nasz klasztor i potem jeszcze w XVIII, ludność nawiedzały epidemie. nie oszczędzały rzecz jasna nikogo, nie zatrzymywały się też przed furtą klasztorną. Stąd w kronice mamy przynajmniej kilka zapisów z różnych czasów właśnie o epidemiach. Zazwyczaj, kiedy epidemia się zbliżała, kto mógł, opuszczał miasto, bo wiadomo, że w większych skupiskach ludzkich łatwiej można było się zarazić. O zarazach znajdujemy opisy w kronikach wszystkich klasztorów i wszystkich zakonów, tak samo w kronikach karmelitanek bosych, wydanych przez świętego Rafała Kalinowskiego. I tak wiemy, że w 1624 roku była epidemia tutaj i zakonnicy udali się do wsi Biała koło Czarnkowa, do majątności należącej do Czarnkowskich, a więc tych inicjatorów fundacji w Poznaniu. W następnym roku zmarło w klasztorze 7 zakonników. Opis ich ostatnich zmagań i śmierci został bardzo dokładnie przez kronikarza opisany, przedstawiony, odnotowany. Wśród tych współbraci był ojciec Dominik od Jezusa i Maryi, nazywał się Dębołęcki, który w tym czasie, przebywając w okolicy Gniezna, natrafił, jak pisze kronikarz, na parafię, gdzie pleban uszedł przed zarazą, a ludzie pozostali sami, chorowali i umierali zarażeni, umierali bez posługi sakramentalnej. I wtedy ojciec Dominik podjął posługiwanie kapłańskie, przy tym zaraził się, wrócił do klasztoru już chory i zmarł tutaj świątobliwie, a więc ofiara wierności posłudze kapłańskiej. Jeden z takich przykładów. Opisy zgonu zakonników z tego roku 1625 są nawet bardzo szerokie. Kronikarz stara się odnotować to wszystko, co było budujące w ich przygotowaniu się do śmierci. Nawet kiedy część zgromadzenia wyjeżdżała, żeby uchronić się przed zarazą, niektórzy zakonnicy pozostawali na miejscu i to nie tylko, żeby strzec klasztoru, ale przede wszystkim, ażeby zaopatrywać umierających ludzi w mieście, za co jest też taka informacja, w późniejszym czasie władze miasta klasztorowi dziękowały. Kolejna zaraza opisana jest w roku 1653. Przeor, ojciec Leonard od Jezusa, rozesłał zakonników do różnych majątków dobrodziejów. W klasztorze zostało tylko 4. Właśnie ojciec przeor, ojciec Jan Damascen i 2 braci. 3 z nich zmarli, przeżył tylko ojciec Jan Damascen i potem opisał śmierć swoich towarzyszy. Ale największe żniwo zebrała epidemia na początku XVIII wieku. Była to wielka epidemia nie tylko w Polsce. W czasie trwania rozciągniętej na lata wojny północnej. W Poznaniu, w naszym klasztorze zmarło wówczas 13 zakonników. Oczywiście epidemia oznaczała całkowitą dezorganizację życia klasztoru. Pociągała wyjazdy, szukanie schronienia, ale też pociągała za sobą ofiary. Jednak tam, gdzie w jakimś bezpiecznym miejscu się znaleźli, były do tego warunki, zakonnicy starali się prowadzić regularne życie klasztorne wraz ze wszystkimi aktami wspólnymi. Inne wydarzenia opisywane w kronice to wojny i okupacje. Te opisy są zróżnicowane co do szczegółowości, objętości, ale zasadniczo z tego czasu są dwie takie wielkie sprawy tego rodzaju, mianowicie najazd szwedzki w 1655, który nazywamy Potopem Szwedzkim, oraz okres okupacji przez różne wojska i walk toczonych o miasto w czasie wojny północnej. To wtedy kronikarz, pisząc po łacinie, wtrącił powiedzenie w języku polskim, które było wówczas obiegowe: źli Szwedzi, Sasi, gorsi nasi. Wspomnieć też trzeba o przynależności prowincjalnej zakonu, klasztoru. Otóż od początku, co było rzeczą oczywistą, klasztor należał do prowincji polskiej zakonu, która obejmowała zarówno ziemię Królestwa Polskiego, zarówno polskie, jak i ruskie, jak i ziemię Wielkiego Księstwa Litewskiego. W tym szerokim znaczeniu nie tylko ziemię samej Litwy właściwej. Kiedy w drugiej połowie XVII wieku i na początku XVIII wzrosła liczba klasztorów na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego, a prowincja jako całość stała się bardzo liczna, kapituła generalna opowiedziała się za podziałem prowincji, co miało polegać na wyodrębnieniu klasztorów właśnie w Księstwie Litewskim, i tak powstała prowincja litewska pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza. Najpierw utworzono wikariat prowincjalny jako twór przejściowy w roku 1731, a trzy lata później, czyli w 1734, utworzono prowincję. Litwini zataili przed władzami generalnymi, że posiadają przygotowane nowe fundacje i wymogli, że do prowincji litewskiej, jako mniej licznej, zarówno co do osób, jak i klasztorów, wyznaczono nie tylko tamtejsze klasztory, ale także klasztory na ziemiach oczywiście, w sposób oczywisty polskich, mianowicie w Warszawie i w Poznaniu. Sprawa przebiegała bardzo burzliwie. Były odwołania, nadzwyczajne interwencje nuncjusza i prymasa, bo obie strony szukały jakichś protektorów. Ostatecznie klasztor warszawski został przy prowincji polskiej, a do prowincji litewskiej włączono na pewien czas, mniej więcej 30 lat, klasztory w Poznaniu i w Lublinie. Protestowała wówczas także szlachta wielkopolska na sejmiku średzkim, czyli w Środzie Wielkopolskiej, bo było dla niej nie do pojęcia, że klasztor w Wielkopolsce należy do prowincji litewskiej. Tak więc przez około 30 lat klasztor w Poznaniu był jednym z głównych klasztorów prowincji litewskiej. W tym czasie pełnił funkcję domu studiów i bardzo wiele informacji na ten temat znajdujemy w kronice, która w tym czasie była akurat bardzo dokładnie pisana przez któregoś z tutejszych wykładowców. Jeśli chodzi o pracę kapłańską w konwencie poznańskim czy kościele poznańskim, nie mamy na ten temat jakichś szerszych, wyczerpujących relacji, ale nieco szczegółów można zebrać z kroniki. Zazwyczaj pisano bowiem o rzeczach nadzwyczajnych, jakichś obchodach, wydarzeniach znamiennych i uroczystych. Życie zwyczajne i działalność zwyczajna zazwyczaj nie są przedmiotem zapisów kronikarskich. To jest ogólne zjawisko, dotyczy także kroniki właśnie tej XVII i XVIII wiecznej tego klasztoru. A więc w kościele rzecz jasna były odprawiane msze święte w dni powszednie, niedzielne i świąteczne. Na ogół msze ciche, czyli recytowane, ponieważ w klasztorze było zazwyczaj od kilku do kilkunastu kapłanów, potrzebne były ołtarze boczne, których było więcej niż w kościołach parafialnych. U nas oprócz ołtarza głównego były dwa w ramionach transeptu oraz dwie pary ołtarzy, czyli kolejne cztery, w miejscach, gdzie obecnie stoją konfesjonały. Tam były swego rodzaju takie właśnie kaplice. Ponadto dwa ołtarze w kaplicach przylegających z obu stron do prezbiterium. Kazania były głoszone w niedzielę i święta i to na ogół jedno, na sumie lub przed sumą oraz jedno po południu na nieszporach. Nie byli kaznodziejami, czyli nie głosili kazań wszyscy ojcowie. Zazwyczaj mianowany był jeden kapłan jako kaznodzieja niedzielny, czyli głoszący kazanie w niedzielę, i drugi jako kaznodzieja świąteczny na święta. Kazania inaczej wyglądały niż dzisiaj. Przede wszystkim były bardzo długie, zresztą przez długi jeszcze potem czas. Trwały zazwyczaj kilka kwadransów, trzy kwadranse do ponad godziny. Były też głoszone kazania pogrzebowe przy okazji zwłaszcza pogrzebów jakichś dobrodziejów, ludzi zamożnych, magnatów czy szlachty, również w naszym kościele. I niekiedy te kazania były potem wydawane drukiem. Wiele czasu poświęcali ojcowie na słuchanie spowiedzi. Chętnie przychodzili w tym celu wierni, tak żeby odprawiać spowiedź z całego życia. O tym niejednokrotnie kronikarze wyraźnie zaznaczają, że właśnie ta czy ta osoba wypowiedziała się, że ceni to miejsce ze względu na to, że można z wielkim spokojem odbyć spowiedź świętą. Ojcowie odwiedzali także chorych w ich domach, kiedy zostali o to poproszeni. Chociaż tutaj trzeba było bardzo uważać, bo ta posługa sakramentalna wobec chorych, ona należała do praw kościoła parafialnego. Jednak są zapisy o tym, że odwiedzali chorych i przy tej okazji zanosili chorym relikwie świętej Teresy od Jezusa i kładli im na chore miejsca. Niekiedy następowało uzdrowienie i było to zapisywane przez kronikarza jako łaska, czy jako łaski za pośrednictwem, wstawiennictwem świętej Teresy. W kościele ojcowie szerzyli nabożeństwa typowe dla zakonu. Cześć Matki Bożej Szkaplerznej, świętego Józefa i świętej Teresy od Jezusa przede wszystkim, chociaż były też i inne. Obraz Matki Bożej zaraz w pierwszych dziesięcioleciach był w tym kościele pierwszym większym, drewnianym, bardzo czczony przez wiernych. Są opisane też łaski zeznawane przez wiernych. Jednak obraz ten został zrabowany wraz z licznymi wotami i klejnotami do tego obrazu ofiarowanymi. zrabowany przez Brandenburczyków i wywieziony do Landsberga, czyli obecnie Gorzowa. Jednak szczególnie czczony był święty Józef, o czym mówiłem już wczoraj, jako była to pierwsza świątynia w Królestwie Polskim pod wezwaniem świętego Józefa, jak zapisano w kronice. Wizerunek świętego Józefa znajdował się w głównym ołtarzu, prawdopodobnie od początku, chociaż nie ma co do tego pewności, a nawet jeżeli nie był w głównym ołtarzu, to na pewno w którymś z bocznych. Ten, który był tutaj otoczony kultem, nie zachował się do naszych czasów. Jedyna podobizna tego obrazu została odbita w XVIII wieku na małych obrazkach i dzięki temu wiemy, jak mniej więcej wyglądał. W 1669 roku zostało zaprowadzone w kościele Bractwo Świętego Józefa. Założono je w tym czasie w kilku innych także kościołach prowincji zakonnej. Księga tego bractwa z późniejszego czasu zachowała się. Nie ma jednak większej wartości dla poznania dziejów tej konfraterni. Były też organizowane, to jest zapis z XVIII wieku, specjalne nabożeństwa ku czci świętego Józefa albo ku czci męki pańskiej, ale fundowane, czyli opłacane dla muzyki i tak dalej, przez członków Bractwa świętego Józefa. Był też w XVIII wieku w poznańskim naszym kościele rozwinięty kult świętej Tekli, który w ogóle w prowincji w pewnym okresie, później późnym dosyć, rozwijał się, także nawet święta Tekla właśnie w XVIII wieku była uznana za drugorzędną patronkę polskiej prowincji zakonu obok Ducha Świętego. Klasztor posiadał liczne relikwie, co było zjawiskiem powszechnym, zwłaszcza w kościołach zakonnych. Z relikwiami były związane też odpusty i to też dodatkowo przyciągało wiernych. Bogaty ich zbiór, o czym pisze kronika, podarował klasztorowi ojciec Andrzej od Jezusa, pierwszy karmelita bosy Polak z rodziny Brzechwów. Andrzej od Jezusa wstąpił do zakonu, zanim karmelici przybyli do Polski, wstąpił w Rzymie. No, słynny jest z tego, że to on przełożył dzieła świętego Jana od Krzyża na łacinę. Poza tym działał w Niderlandach i tam był spowiednikiem błogosławionej Anny od świętego Bartłomieja, jednej z najbliższych towarzyszek świętej matki Teresy od Jezusa. Nie ma natomiast w kronice żadnego śladu istnienia bractwa szkaplerznego, ani tym mniej zakonu, jak dzisiaj mówimy, świeckiego, a wtedy mówiono trzeciego zakonu karmelitańskiego. Zazwyczaj nasi historycy przyjmowali za oczywiste, że bractwo szkaplerza musiało istnieć w każdym kościele karmelitów bosych. Otóż wydaje mi się, że jest znamienne to milczenie tych źródeł, które mamy, o tym, żeby bractwo szkaplerzne tu u nas w Poznaniu, czy ewentualnie w niektórych innych miastach istniało. Otóż ja widziałbym to wyjaśnienie jakieś w bulli papieża, bodajże Klemensa VIII z początku XVII wieku, w której orzeka on, postanawia, że w jednym miejscu, mieście czy miejscowości, może istnieć tylko jedno bractwo tego samego wezwania, czy jakiegoś wezwania określonego. Musimy pamiętać z tego, co mówiłem przedwczoraj, że w Poznaniu istniał już ponad 200 lat wcześniej, czyli od ponad 200 lat, Kościół Karmelitów dawnej obserwy, Kościół Bożego Ciała. I tam z pewnością bractwo szkaplerzne istniało. O ile mi wiadomo, nie ma, przynajmniej nie zachowały się, jeżeli istniały, ale jest kwestia, czy istniały, żadnej księgi bractwa szkaplerznego z naszych kościołów krakowskich, Niepokalanego Poczęcia i Świętego Michała. I to też byłoby do wytłumaczenia tym, że tam od końca XIV wieku istniał kościół i klasztor karmelitów, którzy potem byli nazywani dawnej obserwy albo trzewiczkowymi. Jest też inna wymowna okoliczność czy informacja, przykład Warszawy. Kiedy tam chcieli osiedlić się, założyć fundację karmelici trzewiczkowi, nasz klasztor już dużo wcześniej istniał. I w Kronice Warszawskiej naszej, dobrze prowadzonej w tym czasie, jest przepisany dokument, gdzie karmelici trzewiczkowi zobowiązują się wobec naszych ojców, że jeżeli nasi wyrażą zgodę na to, ażeby oni założyli klasztor, a rzeczywiście należnie założyli wtedy, zakładali, że nie będą prowadzić własnego bractwa szkaplerznego. Także to jest taki, powiedzmy, szczegół jeden, który troszeczkę tutaj nam może uzmysłowić, pomóc dla zrozumienia, że nie wszystko, co nam się wydaje oczywiste, faktycznie tak wyglądało. Poza tym wiemy, że zakładali ojcowie właśnie bractwo szkaplerzne w innych miejscowościach, gdzie takich bractw nie było. I takie opisy są, nawet dosyć obszerne, o zaprowadzeniu bractwa szkaplerznego w Śremie, w Sieradzu i w Brusach. Co do kultu świętej Teresy, jest w Kronice opis uroczystości, obchodów z okazji kanonizacji, a więc z samego początku istnienia klasztoru. Wiadomo, kanonizacja miała miejsce w roku 1622. I już wtedy ta obecność nasza musiała być tak wyraźna, że zostały zorganizowane w mieście całotygodniowe obchody. Na rozpoczęcie i zakończenie, prawda, oktawy, odbyły się uroczyste procesje. Wychodziły dwie, jedna z naszego kościoła, a druga wychodziła z przeciwnej strony miasta, z kościoła karmelitów Bożego Ciała, czyli dawnej obserwy. Szły swoją trasą, spotykały się na rynku, łączyły i tam następowały rozmaite przemowy, śpiewy, specjalne recytacje tekstów poetyckich ułożonych ku czci świętej Teresy. Opis tego wszystkiego, bardzo obszerny, razem z tymi poezjami, częściowo po polsku, częściowo po łacinie, opis tego zachował się w Archiwum Generalnym Zakonu. Niestety do tej pory nie zostało to jakoś bliżej wykorzystane, czy sądzę, zasługiwałoby na opublikowanie. I jeszcze przynajmniej krótko o tym, co bardzo ważne było i pozostaje w naszej posłudze jako karmelitów bosych, mianowicie karmelitanki bose. Siostry karmelitanki bose przybyły do Poznania w 1665 roku. Była to ostatnia w XVII wieku fundacja karmelitanek na ziemiach polskich. Potem jeszcze w XVIII była tylko jedna w Krakowie na Wesołej. Starania trwały dość długo. Sumy na ten cel zapisała Zofia Teresa Stęczyńskich Daniłowiczowa, która też z mężem fundowała drugi klasztor karmelitanek bosych w Lublinie, bo w Krakowie były, tylko że później dopiero, dwa i w Lublinie były dwa. Karmelitanki przybyły właśnie z Lublina, z klasztoru tego drugiego, późniejszego, niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Przybyły cztery siostry na czele matka Teresa Barbara od Najświętszego Sakramentu, Teofila Skrytkowski Zadzikowa, wdowa. Kobieta niezwykłego formatu, wybitna osobowość, zdecydowana, energiczna, szerokiego spojrzenia, co do życia wewnętrznego obdarzona łaskami mistycznymi, o których świadczą jej sprawozdania duchowne, które się szczęśliwie zachowały. Tutaj przy tej fundacji opory miasta były bardzo wielkie, ale udało się siostrom wykupić szereg parcel w dosyć zaniedbanej części miasta przy ulicy Psiej, która później była zwana ulicą Panieńską, a po kasacie klasztoru, gdy w ich zabudowaniach urządzono szkołę, nazwa ulicy została zmieniona na Szkolną i tak jest do dzisiaj. Sprawy bardzo trudne były, załatwiali je oczywiście ojcowie, prowincjał i przeor poznański. Karmelici poznańscy byli sióstr naszych spowiednikami. Co tydzień udawał się spowiednik, by wysłuchać spowiedzi całego zgromadzenia. Natomiast nie odprawiali u nich codziennej mszy świętej, dlatego że zasadą było, że karmelici są spowiednikami i kierownikami. Natomiast do odprawiania mszy przy każdym klasztorze siostry utrzymywały kapelana. Był to kapłan świecki, który mieszkał w osobnym domku, kapelani i siostry go utrzymywały. Chodzili ojcowie większe święta, niekiedy odprawiać drugą uroczystą mszę. Oczywiście odprawiali takie uroczystości jak obuczyny, profesje czy pogrzeby. I tu jeszcze z karmelitankami jeden szczegół. Mówiłem o tej epidemii wielkiej w 1709 roku, kiedy kilkunastu ojców tutaj zmarło. Ta epidemia dotknęła także karmelitanki bose. I pomimo, że wyjechały, ale wyjechały już za późno, bo już się zaraziły w mieście i zarazę wywiozły z sobą. I tam na miejscu, ciekawe, bo akurat znalazły miejsce w Łopiennej, miejscu, gdzie istniejący dzisiaj ośrodek pomocy utrzymuje z naszym klasztorem, pewnie nie za bardzo nawet wiedząc o tamtej XVIII-wiecznej historii, kontakt. I tam w dobrach krewnych jednej z sióstr rozdzieliły się na dwie grupy. Jedna, gdzie akurat już była zaraza obecna, wszystkie wymarły, dziewięć sióstr zmarło wtedy, co przy maksymalnej liczbie karmelitanek w jednym klasztorze 21, no, było znaczną liczbą, a druga grupa w innym miejscu przebywająca przeżyła. Ale chcę jeszcze dodać jedno, że razem z tymi karmelitankami był ich spowiednik, tu nasz współbrat z tego klasztoru i on też zmarł jako ofiara posługiwania karmelitankom bosym, ojciec Marcin od świętego Cyryla. Historia klasztoru od początku do kasaty obejmuje prawie 200 lat, dokładnie 183. Trwając tutaj, oddawali chwałę Bogu, co jasna sprawa, dążyli do świętości i służyli ludziom dla ich zbawienia. Możemy czuć się zaszczyceni, że jako ich bracia możemy żyć na tym miejscu uświęconym ich pracą i modlitwą. Dziękuję za uwagę.